trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela zwykła, rok B. Z pierwszej księgi Samuela. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa Twój słucha. Z psalmu 40. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, i że już nie należycie do samych siebie? Z Ewangelii według świętego Jana. Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego. Siostry i bracia, przed nami liturgia drugiej niedzieli w ciągu roku. I znowu niezwykłe bogactwo słowa. Wiele myśli, które krążą mi po głowie odnośnie wszystkich czytań, wszystkich tekstów, bo i psalmu, tym razem psalmu 40, którego kilka fragmentów, kilka wersetów będziemy słuchać i będziemy się nim modlić jako psalmem responsoryjnym. To wszystko powoduje pewną niemoc we mnie, to znaczy przekonanie o tym, że chciałoby się powiedzieć naprawdę dużo, że w wielu słowach Bóg przychodzi dzisiaj, a człowiek nie jest w stanie tego pomieścić ani przekazać. Chciałbym spróbować przez chwilę podzielić się z wami tym, co Bóg jakoś mówi do mojego serca, to znaczy tak po prostu na co zwraca mocno moją uwagę. Pierwsze czytanie to fragment trzeciego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Fragment, bo usłyszymy tekst od wersetu trzeciego, właściwie jego drugiej części, do wersetu 10 i potem werset 19. Gorąco polecam, aby zajrzeć do całego tego tekstu, to znaczy całego trzeciego rozdziału. Arcykapłan Heli przestaje widzieć. Można mówić tu o słabnącym wzroku z powodu lat, ale można też, biorąc pod uwagę cały kontekst tego czytania i wszystko, co Heli robił wcześniej, a także zachowanie jego dwóch synów, kapłanów, można powiedzieć, że on przestaje już widzieć Boga. Zresztą komentarz Biblii jest bardzo mocny, bardzo twardy. Pan w tych czasach rzadko przemawiał, a jeszcze rzadziej objawiał się w wizjach. Arcykapłan tej nocy śpi w zwykłym miejscu, to znaczy w przybytku Boga. Samuel nie spędza tej nocy gdzieś indziej. Może dzieli ich kilka metrów, ale o Samuelu jest napisane, że śpi w przybytku, tam gdzie znajduje się Arka Przymierza. Autor biblijny jeszcze doda, że światło Boże tej nocy jeszcze nie zagasło. Heli już się położył spać. Można być blisko Boga i nie zwracać na Niego uwagi. To zawsze wyrzut, który Bóg przez słowo kieruje pod moim adresem, bo jestem blisko ołtarza. Ale nie na tym chciałbym się teraz skupić. Samuel nie słyszał jeszcze Pana, jeszcze Go nie zna, jeszcze nie ma z Nim relacji. Na razie służy Bogu, patrząc na Helego, uczy się od Helego. Może i niewiele na ten moment się nauczył. Dlatego Bóg wychodzi do Samuela. Bóg chce skrócić ten czas nauki, chce doświadczenia. Bóg chce wejść w relację z młodym Samuelem. Odzywa się. Pierwszy raz, drugi, trzeci raz. Za każdym razem Samuel się budzi, bo jest wyczulony na głos, ale myśli, że tym głosem wzywającym go, budzącym go jest głos Helego. Dopiero po trzecim razie arcykapłan spostrzega, że chyba jednak Pan budzi chłopca, że powraca czas widzeń, że powraca czas, kiedy Bóg się odzywa i mówi: jeśli jeszcze raz usłyszysz ten głos, to powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Może nam się przypomnieć sposób komunikowania się Boga z Ojcem Wiary, z Abrahamem, kiedy Biblia też mówi o tym, że Bóg w nocy, w ciemności przychodził często do Abrahama. odzywał się do niego po imieniu i wtedy wydarzały się bardzo ważne rzeczy. Właśnie wtedy, kiedy była noc, to też jest ciekawe, że Bóg przychodzi w nocy, kiedy jesteśmy spętani, jakoś ograniczeni. Często Biblia używa tutaj słowa opisującego sen jako przerażające zniewolenie, przerażenie, które dotyka, które ogarnia duszę i serce człowieka, świadomość, że nic nie mogę zrobić, że nie mogę się poruszyć, że jestem jakby sparaliżowany. Wtedy przychodzi Bóg i ogłasza rzeczy wielkie. Może to jakaś wskazówka dla tych, którzy mają niespokojne sny. Może to wezwanie do tego, by odkrywać obecność Boga, by szukać Bożej obecności, także nocami. Może kiedy nie możesz spać, a może wtedy, kiedy te sny są przerażające. Nie szukać rozwiązań w jakichś sennikach, czy pytać ludzi, co może znaczyć mój sen, ale pytać Boga, prosić Boga o to, by był w twoich snach. I wreszcie istotna odpowiedź. Mów, bo sługa twój słucha. I Pan Bóg się odezwał. I pierwsze, co powiedział Samuelowi, to proroctwo odnośnie grzechów i konsekwencji grzechów arcykapłana Helego. Co robi wtedy Samuel? Samuel po obudzeniu się otwiera drzwi przybytku, puszcza światło. W ciemność grzechu wpuszcza światło. To jest dobry znak dla nas. To jest nauka Biblii. Może ukryta, może nie przez wszystkich zrozumiała i zrozumiana, ale o to przecież chodzi naszemu Panu, Bogu, Ojcu Wszechmogącemu. Abyśmy wpuszczali w przestrzeń ciemności, niezrozumienia, a tym bardziej w miejsca grzechu Boże światło, Boże Słowo. Nie na darmo Biblia mówi o tym, że Słowo Boga jest światłem, jest lampą. I w ostatnim zdaniu tego pierwszego czytania będziemy mieli jeszcze taką krótką notatkę, że Samuel dorastał, Pan był z nim i nie pozwolił żadnemu jego słowu upaść na ziemię. Edycja Paulistów przetłumaczy ten tekst nieco inaczej. Samuel dorastał, a Pan był z nim i sprawiał, że wszystko, co powiedział, spełniało się. To był człowiek, który nie rzucał słów na wiatr. To był człowiek, który słuchał Boga i którego słowo zawsze znajdowało posłuch u Boga. Czy masz tego świadomość, siostro i bracie, że Bóg chce słuchać twojego słowa? Czy słowa, które wypowiadasz, nadają się dla uszu Bożych? Czy w ogóle o tym myślimy, że Bóg nas słucha, kiedy mówimy? Że On chce słuchać? I to nie tylko chodzi o twoją modlitwę, chodzi o wszystko, co wypowiadasz. Mnie to mocno rozlicza z moich słów. Daje mi do myślenia i nie da się ukryć, bardzo mnie zawstydza. Ale tak mówi Biblia. Pomyślmy o słowach, o naszych słowach. Może dziś do tego nas zachęca ta liturgia. Może to jest jedyne, co masz zrobić, czy co ja mam zrobić, kiedy słucham pierwszego czytania. Zajrzyjmy zatem do psalmu. Psalm 40. Kilka wersetów. 2, 4, 7, 8, 9, 10. Te wersety wybrzmią w dzisiejszym śpiewie. Po refrenie przychodzę, Boże, pełnić twoją wolę. Ale sam psalm to nie tyle otwartość na wolę Boga, to jest tylko fragment całego tekstu. Początek psalmu jest nieco inny. To jest wołanie w udręce. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. To jest ten, który wydobył mnie z dołu zagłady, z błota, z grzęzawiska. Moje stopy postawił na skalę. Byłem udręczony, cierpiałem, przeżywałem bardzo mroczne doświadczenie i Bóg mnie od tego uwolnił. A zatem, kiedy Bóg zaczyna mówić, kiedy widzę, że nie chce całopaleń, ofiar, ani krwawych, ani z płodów ziemi, ale otwiera mi uszy na swoje słowo, wtedy mówię, tak, idę. Ty mnie wydobyłeś, ty mnie wyciągnąłeś. Ty pokazałeś mi życie w wolności. Ty chcesz, abym był wolny. Uratowałeś mnie. Chcę cię słuchać. Chcę być tobie posłusznym. Więc skoro Biblia mówi o mnie wtedy, że radością jest dla mnie pełnić twoją wolę, że twoje prawo mieszka w moim sercu, to będę głosił. To nie będę zamykał moich warg. I ty o tym wiesz. Takich słów, takiego tekstu będziemy dzisiaj słuchać, będziemy go śpiewać w psalmie. Czy tak jest? Czy to jest słowo o tobie? Może w pierwszym czytaniu mniej się odnaleźliśmy, mamy szansę teraz w psalmie. Numer 40. Gorąco zachęcam, żeby usłyszeć ten psalm, żeby sprawdzić, czy to właśnie nie jest o nas, czy ten tekst nie mówi o twoich doświadczeniach ostatnich, a może sprzed lat. Może to jest właśnie słowo, które jest potrzebne na dziś, aby sobie je przypomnieć, aby przypomnieć sobie o ratunku Bożym, o Bożych interwencjach, aby pobudzić do wdzięczności. Może to będzie treścią twojej modlitwy i twojego spotkania z Bogiem. Może tak Pan ukierunkuje ciebie we wspólnocie Kościoła na Eucharystii, aby mu dziękować za jego interwencję i prosić o to, byś umiał pójść za działaniem Bożym i głosić, i dawać świadectwo. Po prostu pokazywać, że to jest dziełem Boga, że twoje życie, że twoje istnienie, że to, co teraz robisz, twoje dary, twoje charyzmaty, twoje umiejętności, to wszystko, kim jesteś, że to jest dar Boga, że gdyby nie Boże interwencje, mógłbyś być zupełnie innym człowiekiem. Może właśnie takim człowiekiem, którego nie chciano by znać, albo człowiekiem, który ukrywałby się w ciemności. Warto o tym pomyśleć. Zatem idźmy dalej. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. I znów trochę poszatkowany tekst. 6 rozdział, wersety od 13 C do 15 A, trochę okrojony 13 i 15 werset, i potem wersy od 17 do 20. Jest tutaj mowa wyraźnie o ciele, o uczynkach ciała, o grzechach rozpusty przede wszystkim i o tym, że jeśli ktoś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Słyszeliśmy już wiele razy, że przyjmując komunię świętą, stajemy się jedno z Chrystusem. I faktycznie w Eucharystii chodzi o to, abyśmy otrzymali na nowo Ducha Bożego, abyśmy przyjmując i przejmując się Bożym Słowem, Bożą obecnością, Bożą ofiarą, Bożym darem życia, wychodzili ze świątyni, mając jedno serce i jednego ducha z braćmi i siostrami, którzy są na tej Eucharystii, ale przede wszystkim mieć te same pragnienia, które ma nasz Pan. Odkrywać, że mamy jednego ducha, że Bóg ma tak hojną rękę, że udziela nam swojego ducha. Takie było zapewnienie ubiegłotygodniowej Ewangelii, kiedy Jan Chrzciciel mówił wyraźnie: przychodzi za mną mocniejszy, on ma moc. Ja tylko zanurzam was w wodzie. On będzie was zanurzał w duchu. On was będzie chrzcił Duchem Świętym. To jest ta moc. Zanurzyć w duchu. Po to, by uwierzyć, że cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, nawet czasami położenie głowy pod topór, że to może prowadzić do zbawienia. Że to może być dobre. Że Bogu zawsze chodzi o życie. O życie wieczne. I dlatego Paweł potem zadaje dramatyczne pytanie. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Jesteś świątynią, w której mieszka Duch Boga, więc nie należysz do siebie, ale twoim właścicielem twojego życia jest Bóg. Jesteś własnością Ojca Niebieskiego. Ktoś się może obruszyć, no zaraz. To moje ciało, moje życie. Zresztą słyszało się o tym, niestety, w ostatnich dniach dość dużo słów na temat tego moje ciało, moje życie. To chowanie się za fasadą pozornego ratunku. Ratunku moich praw. A warto sobie od czasu do czasu zadać pytanie o prawa Boga. O prawo, jakie daje Bogu w stosunku do swojego życia. Bo my często pytamy i chcemy praw dla siebie. Mam prawo do tego, mam prawo do czegoś innego. W ogóle chcę mieć prawo do wszystkiego, tak by było najlepiej. A jakie prawa daje Bogu? Jakie prawo ma Bóg w moim życiu? Widzisz Maryję podczas zwiastowania, która mówi: jestem niewolnicą Pana. Nie chcę mieć żadnych praw, żadnej mojej woli. Słucham Jego słowa. Niech się spełni to, co mi oznajmiasz. Niech Twoje słowo staje się życiem. Dobrze się tego słucha. Od czasu do czasu w porywie serca człowiek to wypowie. A jak wygląda codzienność? Siostry i bracia, nie oskarżam tutaj nikogo. To nie przyczynek do rachunku sumienia, waszego rachunku sumienia. To pytanie, które chcę w pokorze postawić dzisiaj sobie. bo sam wiem, jak często uciekam od tego pytania. Skoro dzisiaj apostoł Paweł stawia je przed nami, stawia je nam, to znaczy i wam, i mnie, to chcę znaleźć chwilę czasu, aby na to pytanie znaleźć odpowiedź w moim sercu i w moim życiu. I zachęcam was do tego samego. I pójdźmy już do Ewangelii. Redakcja świętego Jana, pierwszy rozdział od 35 do 42 wersetu. Wstępem będzie fragment w aklamacji przed Ewangelią, fragment 41 i 17 wersetu. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego. Obudzeni tym śpiewem będziemy słuchać Ewangelii pierwszego rozdziału redakcji świętego Jana. Co się tutaj dzieje? Jest kilka ważnych rzeczy. Powiedziałem na samym wstępie, jako tekst wprowadzający, użyłem tych słów: chodźcie, zobaczycie. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka. Tego dnia pozostali u Niego. Zaczęło się wszystko od tego, że uczniowie Jana usłyszeli, jak Jan Chrzciciel, widząc Jezusa, mówi: to jest Baranek Boży. I była natychmiastowa reakcja na słowo. Usłyszeli i poszli za Jezusem. Usłyszeć o Jezusie i od razu za Nim pójść. Za tydzień będzie Ewangelia w redakcji świętego Marka o powołaniu pierwszych uczniów i będzie wyglądała ona zupełnie inaczej. Dzisiaj widzimy tylko Jana i Andrzeja, którzy idą za Jezusem. On odwraca się, bo widzi doskonale, kiedy chcesz za Nim iść, kiedy Go szukasz, kiedy idziesz za Słowem Boga. On wie, więc odwraca się i pyta, czego chcesz, czego szukasz. Jakie jest twoje pragnienie? Nie wiem, czy zastanawialiście się w ostatnim czasie, czy zadawaliście sobie właśnie to pytanie. Dzisiaj sporo pytań pada, ale warto kolejne sobie zadać. Może będzie więcej czasu na to, żeby pomyśleć i żeby poszukać odpowiedzi, dać odpowiedzi, może je sobie nawet zapisać. Zadać sobie pytanie, kiedy otwierasz Biblię, czego szukasz? Co jest twoim pragnieniem, kiedy otwierasz Biblię? Kiedy zaczynasz czytać Słowo Boga? Kiedy przychodzisz na Eucharystię, jakie masz w sobie pragnienia? Czego chcesz? Czy chcesz spotkania z Jezusem? Czy chcesz zadośćuczynić obowiązkom? Czy chcesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące cię kwestie? Czy chcesz przypodobać się komuś? Czy może idziesz na modlitwę właśnie dlatego, że ktoś, na kim tobie zależy, też jest na tej modlitwie? I tak dalej, i tak dalej. Wiem, że poruszam spore spektrum i to jest bardzo szeroka panorama możliwych pytań i możliwych naszych motywacji. No, ilu wierzących, tyle motywacji wiary. Ale warto sobie dzisiaj zadać to pytanie. Warto się nad tym przez chwilę zastanowić. Słyszysz, to jest Jezus. Idziesz za Nim. Dlaczego? Czego szukasz? Trochę wymijająca odpowiedź pada w Ewangelii. Gdzie mieszkasz? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. To gdzie mieszkasz, czyli jaki jest twój dom, co się dzieje w twojej bliskości, jak wyglądają twoje relacje, jak wygląda twoja modlitwa, czy twoim domem jest modlitwa, czy mieszkasz w modlitwie, w relacji do Boga, czy czujesz się tam dobrze, czy to jest twoja codzienność, czy wiesz, że jesteś świątynią Ducha Świętego, że Duch Boży mieszka w tobie i tak dalej, już odpowiadając trochę na te pytania, czy zadając kolejne w kontekście dzisiejszych czytań. Czy twoja modlitwa to codzienność i przyzwyczajenie, czy ciągle odkrywanie, że jesteś w przybytku Boga? Czy masz szacunek do swojego ciała jako świątyni Ducha Świętego, czy może ci wszystko już spowszedniało? Wiele, wiele różnych pytań. Chodźcie, a zobaczycie. Jezus im pokazał. Pokazał im przez krótką chwilę, tego dnia, tego wieczoru. Była czwarta po południu, zaszli do Jezusa, do domu, w którym przebywał, w którym mieszkał. Czy to był Nazaret, czy to było inne miejsce, nie wiemy. Mało istotne. Jan zapisał, że poszli za Jezusem, zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Od razu mi się przypomniało to, co Jan powiedział na samym końcu Ewangelii, kiedy weszli z Piotrem do grobu Jezusa. Ujrzał i uwierzył. Dzisiaj Jan na początku Ewangelii pisze: poszli i zobaczyli. Jeszcze nie uwierzyli. To się dopiero w nich budzi. Spotkać Jezusa, zacząć z Nim rozmawiać, to jest dopiero początek wiary, to jest początek drogi. Początek, który będzie weryfikowany, który jest bardzo istotny, ale to jest dopiero rozpoczęcie, to jest start. Finisz tego etapu wiary jest gdzie indziej. To nie jest wszystko, To, że doświadczysz obecności Boga, że spotkasz się z Nim, że masz to poczucie, że Bóg rzeczywiście patrzy teraz tylko na ciebie. Jesteś wyjątkowy w Jego oczach. Bóg dla ciebie czyni konkretny znak, konkretne cuda. Słowo mówi do ciebie. Widzisz, że te czytania, a może nawet jakaś konkretna homilia, to jest do ciebie. To nie jest wszystko. To jest pewien punkt. Może start, może już na jakimś etapie jesteś, ale to nie jest koniec. Końcem będzie ujrzeć, uwierzyć, a konkretnie to, o co Janowi wtedy chodzi, zobaczyć pusty grób, swój pusty grób, zobaczyć, że zmartwychwstałeś. Tak, to jest koniec, a właściwie początek zupełnie nowego życia, życia o nowej jakości. Zobaczyć, spostrzec się, że zmartwychwstałeś. Co dzieje się dalej, to też jest bardzo istotne. Andrzej, który spotyka Jezusa razem z Janem, który patrzy na Jezusa, już w nim budzi się bardzo konkretne przekonanie. To jest Mesjasz, to jest Chrystus, pomazaniec. Mówi o tym swojemu bratu, Szymonowi, przyprowadza go do Jezusa. Jezus spogląda na Szymona, mówi: ty jesteś Szymon, od dziś będziesz kimś innym. Wchodząc ze mną w relację, twoje życie się zmieni. Teraz już będziesz Kefas. Teraz będziesz Piotrem. Zawsze zastanawiały mnie w tej Ewangelii te trzy wyrażenia. To znaczy rabbi, to znaczy nauczycielu, Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Dlaczego ewangelista mówi w taki sposób? Akurat w przekładzie Biblii Tysiąclecia tak to zostało napisane, oddane. To znaczy. Co znaczy moje życie, kiedy spotykam Jezusa? Co znaczy dla mnie, że spotkałem Jezusa? Co to znaczy? Kolejne pytanie. Kolejne szanse na odpowiedź. I jeszcze jedna rzecz, która też zrodziła się we mnie w nocy. Nawet sobie ją gdzieś tam nagrałem, żeby o niej nie zapomnieć. I też się chcę nią z wami podzielić. Cała ta Ewangelia daje konkretne świadectwo o tym, że Andrzej przyprowadza swojego brata. Jasne, że będziemy ją odczytywać w tym kontekście, aby przyprowadzać innych do Jezusa. Ale pomyślałem sobie, że warto dzisiaj też podziękować Bogu, faktycznie podziękować Bogu, za tych, którzy nas przyprowadzają do Jezusa. Za tych, którzy nas przyprowadzili do Jezusa, którzy poprosili o nasz chrzest, za naszych rodziców, za chrzestnych, jakkolwiek teraz żyją, cokolwiek z nimi się dzieje, podziękować za nich Bogu. Bo dzięki nim otrzymałem łaskę wiary. To pierwsza sprawa. Podziękować Bogu za wszystkich, którzy prowokują mnie do tego, by moja wiara wzrastała. To znaczy, nawet za tych, którzy sprawdzają moją wiarę, którzy sprawiają, że mogę zobaczyć, czy wierzę Bogu, czy bardziej jednak wierzę sobie. Za tych, którzy są dla mnie doświadczeniem, których obecność jest dla mnie trudna. Podziękować Bogu. Oni sprawdzają moją wiarę. To już nie jest proste, ale jest możliwe. Skoro Bóg nas dzisiaj prowokuje do zadawania sobie takich pytań, do szukania na nie odpowiedzi, to znaczy, że daje też nam łaskę wdzięczności. Może właśnie o to chodzi, aby sobie to uświadomić, aby postawić tych wszystkich ludzi przed swoimi oczami i razem z Chrystusem na nich spojrzeć i Bogu właśnie podziękować, Chrystusowi podziękować za tych ludzi. To bardzo ważne na początek tego nowego roku wiary. I jeszcze jedna rzecz. W ostatnich dniach zostaliśmy zachęceni przez naszych biskupów, przez konferencję Episkopatu Polski, aby w tę niedzielę przynajmniej jedną mszę świętą odprawić z formularza modlitwy za migrantów i uchodźców. Wielu biskupów zwraca też na to uwagę, mówiąc o naszych siostrach i braciach, którzy uciekają ze względu na prześladowania, ze względu na wojny, naszych braciach chrześcijanach, którzy autentycznie nie mogą odnaleźć się w swoich krajach. Mamy prosić Boga o pokój, mamy prosić Boga o takie miejsca, w których ludzie będą mogli czuć się bezpieczni. Mamy prosić Boga o przemianę serc tych, którzy wszczynają wojnę. I mamy prosić Boga za tych, którzy musieli uciec, aby nie utracili wiary, aby sytuacja w ich krajach uspokoiła się na tyle, by mogli wrócić. Próbujemy odpowiedzieć na to wezwanie biskupów, przede wszystkim na wezwanie naszego papieża Franciszka, by mieć w sercu właśnie taką intencję, aby też modlić się za siebie, bo najpierw sobie muszę zobaczyć tego człowieka, który często ucieka, który jest w wewnętrznym konflikcie, który trwa w ciemnościach wojen o swoje życie, o swoje pragnienia, który czasami nawet siebie potrafi niszczyć, by tylko zrealizować jakieś swoje idee, który ma w sercu takie chęci i pragnienia, które niszczą, które zabijają. Prosić Boga, aby nas od tego uwolnił, aby wyprostował również nasze życie, właśnie nasze życie wewnętrzne. Pamiętając o naszych siostrach i braciach, którzy przeżywają te trudności bardzo zewnętrznie, fizycznie, pamiętajmy o tym, że chodzi też o nasze serce. Zobaczyć Chrystusa, który jest światłem, który uwalnia, który sprawia, którego obecność sprawia, że mogę odkryć siebie jako mieszkanie Ducha Bożego, jako świątynię Boga, że nie muszę już należeć do samego siebie, do moich pragnień, pożądań, do moich wizji, moich idei, moich wszystkich planów, zamierzeń, ale mogę szukać tego, co jest pragnieniem, wizją, ideą, planem, zamierzeniem mojego Ojca, który jest w niebie. Pomyślmy i o tym. Spora ta dzisiejsza liturgia słowa, o czym zresztą wspomniałem na początku, ale myślę, że warto wejść w nią bardzo mocno, bardzo głęboko i prosić Boga też, by otworzył nam serce na wszystko, co jeszcze chce nam pokazać, do czego nas zaprasza, czym chce pogłębić naszą relację z Nim, swoją relację z nami. Jemu bardzo zależy na miłości. On jej niesamowicie pragnie. On jest miłością, której pragnienie możemy odkrywać w naszym wnętrzu, w historii Kościoła, we wspólnocie sióstr i braci, z którymi jesteśmy na Eucharystii i z tymi, których nie ma na Eucharystii, którzy szukają, którzy błąkają się, błądzą, a może właśnie z tymi, którzy uciekają ze swoich wspólnot, bo nie da się tam żyć, bo nie ma pokoju. Jest tylko ciemność, głód, wojna, jest rozpacz, jest śmierć. Prośmy dla nas wszystkich o życie w Bogu.
Bogu niech będą dzięki.